przed nami kolejny wykład otwarty, który już 24 marca odbędzie się na naszej uczelni. Jego temat to historia brudnej rywalizacji, niedozwolony doping w sporcie od starożytności po współczesność. I w studiu akademickiego Radia Index witam profesora Roberta Skobelskiego, który właśnie ten wykład poprowadzi. Dzień dobry, witamy serdecznie w naszym radiowym studio. Bardzo ciekawy temat, bo dzisiaj, kiedy myślimy o sporcie, nawet ostatnia olimpiada też pokazała, że doping jest wszechobecny, zwłaszcza u ciężarowców, ale historia jest jak świat, długa i szeroka, a wszystko, jak się okazuje, zaczęło się już w starożytnej Grecji.
Witam serdecznie. No właśnie, doping w sporcie, ten niedozwolony doping, bo oczywiście można się dopingować także w sposób ogólnie przyjęty. Doping niedozwolony jest tak stary, jak stary jest sport. I już niektórzy uczestnicy starożytnych igrzysk greckich, trochę niezgodnie z tradycją, nie jedli przed zawodami sera, a różne gatunki mięsa. To było niedozwolone. Pili też krew, różne specyfiki ziołowe. Niewiele się o tym mówiło. Niewiele o tym wiadomo do tej pory, chociaż są to fakty stwierdzone, bo kapłani oczywiście bardzo zazdrośnie tej wiedzy dopingowej strzegli, ale nie tylko Grecy. Już od 5000 lat Chińczycy podawali swoim można powiedzieć zatrudnionym przy różnych tam przedsięwzięciach chłopom taki wywar z pręśli. To jest taki krzew rosnący w Azji Południowo-Wschodniej, a także Egipcjanie. No Egipcjanie budujący piramidy także posilali się różnymi specyfikami z ziół, ale przede wszystkim czosnkiem i cebulą, który wzmacniał. No ja, podobnie jak i pan, pewnie byśmy się nie chcieli znaleźć w zasięgu ich oddechów.
No coś w tym jest, to prawda, ale musimy też powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że z jednej strony, kiedy myślimy o starożytnej Grecji, o początkach sportu, to co się nam kreuje przed oczyma, to jest oczywiście zdrowa rywalizacja, początki zasad fair play, a tu nagle okazuje się, że oczywiście medal ma dwie strony i też ten doping tam się już pojawiał.
No miejmy nadzieję, że to nie było aż takie powszechne zjawisko. Jednak trzeba pamiętać, że każdy, kto zwyciężał w takiej rywalizacji w starożytnej Grecji, na tych starożytnych zawodach, no był taką nawet w naszym rozumieniu gwiazdą. I bardzo wielu sportowcom, amatorom, bo tacy tylko wtedy byli, no zależało na tym. A więc no niestety sięgali także po środki takie niezbyt dozwolone, które nie sprzyjały tej zupełnie uczciwej rywalizacji.
Ale mimo wszystko to postęp naukowy, postęp technologiczny i wiek chyba jednak 20 jest takim momentem, kiedy ten doping się najbardziej w sporcie rozwijał.
No szczerze mówiąc, musimy się jeszcze cofnąć do
jeszcze?
Wieku... Tak, do wieku XIX i doping na szeroką skalę został zastosowany w wojsku. W 1870 roku podczas wojny prusko-francuskiej niemieccy sztabowcy no, musieli jakoś spowodować, żeby żołnierze po wielogodzinnych marszach byli zdolni do walki. Najpierw im serwowano taką kiełbasę opartą na smalcu, łoju, ale nic innego to nie powodowało jak nieżyc żołądka i rozwolnienie. Dlatego zatrudniono przemysł chemiczny. I masowo żołnierzom lekarze wojskowi za zgodą i z polecenia niemieckiego sztabu generalnego podawali morfinę, znaną już od 1804 roku. Także ci żołnierze pruscy rozpierzchli się po całej Francji. Po wielogodzinnych marszach byli zdolni jeszcze do walki, ale druga strona tego wszystkiego wyglądała tak, że później wrócili do kraju uzależnieni od morfiny bohaterowie. To uzależnienie nawet wtedy w Niemczech nazywano chorobą wojskową.
Czyli doping nie tylko pojawiał się w sporcie, ale także, jak się okazuje, również w wojsku. I to chyba wojsko było w ogóle właśnie prekursorem dopingu później w sporcie.
Takiego masowego, tak. No tutaj jeszcze o jednym wspomnę, że w 1939 roku, kiedy Niemcy napadły Polskę, no to Wehrmacht miał przewagę nie tylko liczebną czy techniczną, ale również ci żołnierze byli na dopingu. Każdy w swoim żołnierskim niezbędniku miał pigułki Privitinu opartego na amfetaminie, co powodowało, że nie czuli zmęczenia, mieli podniesioną samoocenę, byli bardziej skorzy do ryzyka, a także nie przejmowali się za bardzo poległymi kolegami. I ta produkcja Privitinu, który później był nazywany też pancerną czekoladą albo pigułkami Hermana Göringa, bo lotnicy niemieccy też to zażywali w Luftwaffe, no stał się takim symbolem także Wehrmachtu. Uzależnieni żołnierze, dla nich było już działki żołnierskie były za małe i pisali do domów błagalne listy, żeby rodziny im jeszcze na front przysyłali Privitin. Było wiele przedawkowań, ale jeżeli taki żołnierz zmarł z powodu przedawkowania, to oczywiście jego bliskich zawiadomiono, że poległ na polu chwały.
Rzeczywiście przemysł chemiczny dużo zrobił w tamtych czasach przy okazji właśnie rozwoju dopingu, bo z jednej strony naukowcy odkryli testosteron, bardzo ważny hormon, a z drugiej strony została odkryta właśnie amfetamina.
No właśnie, to lata 30., jeszcze przed II wojną światową. Najprawdopodobniej w 1936 roku, kiedy była olimpiada w Berlinie, zresztą pierwsza taka komercyjna olimpiada, już za rządów nazistów, no naziści chcieli wykazać całemu światu wyższość rasy aryjskiej, chcieli zdobywać medale i najprawdopodobniej sportowcom podawano i syntetyczny testosteron, wynaleziony zaledwie rok wcześniej, w 1935 roku. Zresztą wynalazcy dostali za to Nagrodę Nobla w 1939 roku z dziedziny chemii i także amfetaminę. Nie są to potwierdzone wiadomości, ale najprawdopodobniej tak było.
Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę, bądźcie koniecznie z nami. Powracamy do godziny rektorskiej i powracamy do rozmowy o wykładzie, który już 24 marca odbędzie się na naszej uczelni. Wykład o historii brudnej rywalizacji, czyli o niedozwolonym dopingu w sporcie od starożytności po współczesność. Naszym gościem dzisiaj w godzinie rektorskiej jest profesor Robert Skobelski. Rozmawiamy właśnie o dopingu. Warto wyodrębnić doping, który dzieli się na trzy kategorie, bo od tego też musimy zacząć.
No właśnie, ja tutaj nie chciałbym na działkę lekarzy czy też chemików chodzić, ale mam nadzieję, że mi wybaczą, bo zajmując się takim tematem, nie sposób takich informacji ominąć. Mamy trzy rodzaje dopingu. Doping farmakologiczny, a więc oparty, to jest najprostszy doping, najprościej można go zastosować, ale jest najszybszy do wykrycia. Różne stymulanty, testosteron i tak dalej, sportowcy tutaj przyjmują. Drugi doping to jest doping fizjologiczny. Mocno rozpowszechnioną formą takiego dopingu są na przykład transfuzje krwi i autotransfuzje. No i doping genetyczny. Doping genetyczny to jest taki najnowszy wynalazek, najtrudniejszy do wykrycia i nie wiadomo na jaką skalę, czy stosowany i na jaką skalę stosowany, ale na pewno możliwy. Jednak w taki doping to już by musiała być zaangażowany cały sztab fachowców.
Kiedy mówimy o dopingu i o historii najnowszej, to pierwsze co nam się kojarzy to jest plan 1425 wprowadzony w NRD. Plan, gdzie już od najmłodszych lat ten doping był stosowany wśród dzieci. No i tam podawana była słynna substancja, słynny lek, który nazywał się oral turinabol.
No właśnie, pan tutaj, panie redaktorze, no taki najbardziej spektakularny przykład przytoczył. Rzeczywiście w Niemieckiej Republice Demokratycznej, rządzonej przez komunistów, sport traktowano jako taki objaw, jako sposób pokazania wyższości komunizmu nad kapitalizmem. I rzeczywiście w latach 1974-90 objęto, no można powiedzieć, nie wychowaniem, ale hodowlą sportową około 100 tysięcy dzieci między 10 a 12 rokiem życia, którym podawano niedozwolone substancje. I ten słynny oral turinabol, który pan wymienił, wynaleziony przez wschodnio-niemieckich chemików w 1968 roku. Rocznie miliony tych tabletek podawano już 12-letnim dzieciom. Rodzicom tłumaczono, że w NRD no, jest deficyt owoców, witamin i to po ciężkim treningu taka pigułka to na pewno ich wzmocni. A tutaj ten oral turinabol to był nic innego jako taki forma syntetycznego między innymi testosteronu.
No krąży taka historia wśród właśnie historyków sportu o pływaczkach z NRD, gdzie trenerzy z innych reprezentacji zastanawiali się, dlaczego pływaczki z NRD mówią niskim głosem, na co trener odpowiedział, że one to nie przyjechały śpiewać, tylko pływać.
No właśnie, te pływaczki z NRD, zresztą selekcjonowano młodzież w ten sposób, że wybierano tą taką najbardziej rokującą i podawane te pigułki. I te pływaczki są najbardziej takim spektakularnym tutaj przykładem. Rzeczywiście one po paru latach takiej kuracji i treningów to wyglądały już jak germańskie czołgi. Mężczyzn raczej nie przypominały. Tam były zmiany hormonalne i tak dalej. Wyniki miały niesamowite. W 1976 roku na 13 konkurencji konkurencji pływackich, 11 wygrały właśnie NRD-owskie pływaczki. W ogóle NRD, ten 16-milionowy niewielki kraj, na olimpiadzie w Montrealu w 76 roku zdobył 90 medali, w tym 40 złotych. To jest coś niesamowitego.
Też przykładem podawania oral Turi na bolu jest m.in. Heidi Krieger, dzisiaj Andreas Krieger, wcześniej świetna kulomiotka, ale z jednej strony niestety, no wiadomo, był podawany ten specyfik i w pewnym momencie to też pokazało, że po przyjmowaniu tych specyfików sportowcy nagle utracili świadomość płciową, bo nie wiedzieli, czy są mężczyznami, czy kobietami.
Tak jest. Heidi Krieger to jest dobry przykład. Ta sportsmenka, urodzona w 1966 roku bodajże, już w wieku 15-16 lat zaczęła przyjmować te różne chemiczne specyfiki. To oczywiście po latach odbiło się na zdrowiu. Była niepokonana na różnych zawodach, ale w latach 90. Zresztą jej koleżanki, które też rodziły na przykład ułomne dzieci i tak dalej, obarczone różnymi chorobami. U Heidi Krieger, obecnie Andreasa Kriegera, wystąpiła nawet konieczność zmiany płci. To nastąpiło w 97 roku. Jeszcze jeden, jeżeli mogę przykład taki podać, czechosłowackiej biegaczki Jarmily Krotochwilowej, która do 27 roku życia niczym się nie wyróżniała, jeśli chodzi o wyniki, a raptownie później wyskoczyła. Już po 2 latach przypominała pięściarza wagi średniej. Rozrośnięte mięśnie, barki, zanik biustu i w 1983 roku jako 32-latka pobiła rekord świata na 800 metrów, w którym się wcześniej nie specjalizowała. I proszę sobie wyobrazić, że ten rekord jest aktualny do dziś i niepobity przez ponad 30 lat. Nikt jej na dopingu jednak nie złapał.
Lata 80. w ogóle były bardzo obfite w wszelkie maści skandale dopingowe, między innymi 1988 rok i słynna olimpiada w Seulu.
No właśnie, tu na pewno panu chodzi o słynnego Kanadyjczyka, czarnoskórego biegacza Bena Johnsona. No to on wtedy bajecznie pobiegł, ale okazało się, że był na dopingu. Medal złoty mu zabrano, zdyskwalifikowano. Ten medal przekazano Carlowi Lewisowi, z którym on zawsze tam rywalizował. Ale najprawdopodobniej po latach u Carla Lewisa w próbce z tej olimpiady też znaleziono niedozwolone środki. Zresztą Ben Johnson później twierdził, że wszyscy, którzy tam w tamtym finale startowali, byli na dopingu, a jego potraktowano jako kozła ofiarnego. Zaczął się zwierzać dopiero w 93 roku, kiedy został zdyskwalifikowany dożywotnio i wymienił wszystkie specyfiki, które wtedy przyjmował pod kontrolą lekarzy.
Moglibyśmy o tym mówić i mówić i mówić, ale jeszcze myślę, warto o jedną kwestię zahaczyć, bo kiedy mówimy o dopingu, to pierwsze, co przychodzi na myśl, taki pierwszy stereotyp, to jest doping wśród ciężarowców i kolarzy. Ale prawda jest taka, że każda dyscyplina może stosować doping.
Tak jest. Ci ciężarowcy, no jest to takie dosyć spektakularne, bo bezpośrednio Polaków dotyczy. Chodzi o braci Zielińskich z poprzedniej olimpiady. Jeśli chodzi o kolarzy, no to Lance Armstrong, 7-krotny zwycięzca Tour de France, zdyskwalifikowany później i okazało się, on w swoich wywiadach i później w swojej autobiografii, no wymienił co brał i EPO, i autotransfuzję, także no to było coś niesamowitego. Tu jeszcze jeśli chodzi o tych nerdowców, to byli trenerzy, którzy byli zamieszani w te afery, później zaczęli w Chinach pracować na początku lat 90. i od razu Chińczycy mieli lepsze wyniki. Nawet medalistka poprzedniej olimpiady z Rio de Janeiro, Caster Semenya, nie wiem, czy pan słyszał, to
oczywiście,
jest taka
tak, słynna historia,
niby Caster kobieta, Semenya,
tak,
która no podobno kobietą nie jest. I jej trenerem również jest były NRD-owski szkoleniowiec. O czymś to na pewno świadczy.
No zresztą o Caster Semenya bardzo dużo mówiło się właśnie w kontekście jej płci.
No, ona już w 2009 roku zrobiła straszny postęp, jeśli chodzi o swoje wyniki, co na takim krótkim dystansie było podejrzane, ale wtedy zaczął ją trenować niejaki Fritz Arbeit, który w latach 80. prowadził kadrę NRD-owskich kulomiotek. W 2015 roku Caster Semenya ożeniła się z kobietą. No, w tych czasach oczywiście związki czy małżeństwa jednopłciowe już tak nie szokują, ale w jej przypadku no, daje to do myślenia.
A od kiedy historycznie są prowadzone kontrole antydopingowe?
Już w 1928 roku jedna z federacji sportowych zaczęła wymagać od sportowców pisemnego jakby takiego potwierdzenia, że niczego się nie brało, że się uczciwie przystępuje do rywalizacji, ale żadnych testów nie było. Dopiero przypadki śmiertelne wśród sportowców spowodowały, że IMKO i inne federacje przyjęły, że od 1966 roku wprowadzono testy antydopingowe. Pierwsza olimpiada, którą tymi testami objęto, olimpiada letnia, odbyła się w Meksyku w 1968 roku. I to oczywiście się rozwija. W 1999 roku powołano Światową Organizację Antydopingową. No i miejmy nadzieję, że to wpłynie dobrze na całą ideę sportu, chociaż większość sportowców, ja na przykład rozmawiając z czynnymi sportowcami, jestem przerażony, bo każdy z nich mówi, że ci, którzy najbardziej wyśrubowane rekordy tutaj biją i są w czołówce światowej, to jest według nich niemożliwe, żeby osiągnęli to tylko i wyłącznie normalnym treningiem.
A jeszcze więcej informacji o historii dopingu w sporcie już podczas najbliższego wykładu, który 24 marca odbędzie się w murach naszej uczelni o godzinie 13 w Auli 8 w kampusie B naszej uczelni, a ten wykład poprowadzi nasz dzisiejszy gość, profesor Robert Skobelski, któremu bardzo dziękuję za wizytę w Akademickim Radiu Indeks.
Dziękuję również.